Chrystus, dobry wieczór. I zaczynamy, proszę Państwa, ostatnia konferencja tej zimy. Następna, jeżeli Pan Bóg pozwoli, będzie już wiosna. Widniej, cieplej, oby cieplej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, Stolica Mądrości. Drodzy Państwo, kolejny raz zabieramy się do tematu, który ma nas przybliżyć do Jezusa. Pamiętają Państwo, że hasłem, takim mottem, dewizą tegorocznej konferencji uczyniliśmy słowa apostoła Filipa, do którego przychodzą Grecy i mówią do niego: chcemy zobaczyć Jezusa. I wtedy Filip, mając bezpośrednie dojście do Jezusa, prosi innych apostołów i rzeczywiście ci Grecy, ci przybysze z Grecji spotykają Jezusa. I my też przybywamy z daleka, z tym, że to już nie jest tylko odległość historii, czasu, ale to jest również, a może nawet przede wszystkim, odległość geografii. I też przychodząc tu, mówimy to samo. Chcemy zobaczyć Jezusa. I to temu naszemu pragnieniu wychodzi naprzeciw lektura Ewangelii. I mamy podwójny wysiłek. Jeden ten, który Państwo tutaj podejmują, przychodząc, słuchając, myśląc, zapamiętując, zapisując niektórzy, zastanawiając się nad tymi treściami. To oczywiście wymaga wysiłku, wymaga pokonania rozmaitych trudności, przeciwności i przejścia. A drugi wysiłek, jak sądzę, to ten podejmowany w domu, gdy sięgamy po Ewangelię i z Ewangelii próbujemy raz jeszcze już na swój własny użytek i każdy na swój własny sposób uzyskać obraz Pana Jezusa. I mam taką nadzieję, że gdy tegoroczne konferencje będą się zbliżać do końca i będziemy mieć za sobą lekturę i refleksję nad wszystkimi czterema Ewangeliami, to będziemy o Jezusie wiedzieć znacznie więcej niż wtedy, kiedy te konferencje i tą naszą refleksję rozpoczynaliśmy. Mamy za sobą lekturę już trzech Ewangelii. Mateusza, Marka i Łukasza. Mamy za sobą próbę odpowiedzi na rozmaite pytania związane z Ewangelią Mateusza i z Ewangelią Marka. Dzisiaj kolejne pytania, które dotyczą Ewangelii świętego Łukasza. Co ciekawe, jest dla mnie tych pytań dotyczących Ewangelii Łukasza jest znacznie mniej, więc to pokazuje, że pewne problemy zostały już przemyślane, przeżyte, być może po części wyjaśnione trochę wcześniej. I to również pokazuje, że gdy czytam te pytania, że Państwo czytają Ewangelię znacznie głębiej niż do tej pory. I te pytania też są głębsze i mam nadzieję, że odpowiem, a przynajmniej będę próbował odpowiedzieć na wszystkie postawione pytania. Tak, żeby ta lektura Ewangelii świętego Łukasza była jeszcze bardziej owocna. Już teraz zapowiadam, że pozostała nam jeszcze Ewangelia Jana, o której będziemy mówili w kwietniu, a do pytań odniesiemy się w maju. Dzisiaj więc czas kolej na Ewangelię świętego Łukasza. Powtórzę Państwu to, na co zwracałem uwagę wielokrotnie, ale pewne proste rzeczy trzeba wciąż przypominać, że w Ewangelii Mateusza mamy spojrzenie specyficznie żydowskie. W Ewangelii świętego Marka mamy spojrzenie typowo męskie. Natomiast w Ewangelii świętego Łukasza mamy spojrzenie greckie, a więc bardzo podobne, takie zbliżone do spojrzenia kobiecego. Tam kobiety odgrywają ogromną rolę. I na pierwszy rzut oka Ewangelia świętego Łukasza jest najłatwiejsza. Najłatwiejsza w czytaniu, najłatwiejsza w zrozumieniu. Otóż, gdy wybieramy się na pielgrzymki do Ziemi Świętej, o czym bardzo wiele osób z Państwa wie, to zachęcam wcześniej, żeby przeczytać właśnie Ewangelię Łukasza i dopełnić ją dziejami apostolskimi, ponieważ obydwa te dzieła stanowią całość. Wyszły spod pióra jednego autora. Drodzy Państwo, co mnie osobiście bardzo zaskakiwało i nadal zaskakuje w lekturze Ewangelii Świętego Łukasza. I z tym chciałbym się podzielić i tym wprowadzę od razu pierwsze pytanie, do którego za moment się odniesiemy. Otóż bardzo mnie zastanawiało, od czasu, kiedy tę Ewangelię zacząłem po raz pierwszy głębiej czytać i studiować w seminarium duchownym, czyli jakiś czas temu, bardzo mnie zastanawiało to, że ta Ewangelia jest mocno osadzona w rzeczywistości geografii, topografii i historii. Że aby tę Ewangelię tak na dobrą sprawę zrozumieć, lepiej zrozumieć, to trzeba dowiedzieć się o świecie, w którym żył Jezus, o świecie, w którym rozgrywają się te rozmaite wydarzenia. I dzisiaj chciałbym dać Państwu próbkę tej konieczności tej wiedzy, której my oczywiście na wstępie nie mamy, ale która być powinna, jeżeli chcemy tę Ewangelię należycie zrozumieć. Otóż jedno z pytań, od którego zacznę, brzmi tak. Na czym polegał konflikt między Herodem a Piłatem? Skąd w ogóle takie pytanie? Oczywiście takie pytanie bierze się z bardzo uważnej lektury Ewangelii Świętego Łukasza. Proszę posłuchać. Chodzi o przesłuchanie Jezusa najpierw przed Piłatem, a następnie przed Herodem. Nie wszyscy ewangeliści wspominają o tym drugim przesłuchaniu przed Herodem. Dlatego, że to był króciutki, niewielki, mały epizodzik, na który nie wszyscy zwrócili uwagę. Nie wszyscy, ale Łukasz tak. Otóż czytamy w Ewangelii Łukasza. Teraz całe zgromadzenie powstało i zaprowadzili Jezusa przed Piłata. Najpierw był przesłuchiwany przez Sanhedryn żydowski i następnie do Piłata. Tam zaczęli go oskarżać. Stwierdziliśmy, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza, króla. Piłat zapytał, czy ty jesteś królem żydowskim? Jezus mu odpowiedział, tak, ja jestem. Piłat więc oświadczył arcykapłanom i tłumom, nie znajduję żadnej winy w tym człowieku. Ale oni nastawali i mówili, podburza lud, szerząc swoją naukę po całej Judei, od Galilei, gdzie rozpoczął aż dotąd. Gdy Piłat to usłyszał, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. A gdy się upewnił, że jest spod władzy Heroda, odesłał go do Heroda, który w tych dniach również przebywał w Jerozolimie. Na widok Jezusa Herod bardzo się ucieszył. Od dawna bowiem chciał go ujrzeć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się, że zobaczy jakiś znak zdziałany przez niego. Zasypał go też wieloma pytaniami, ale Jezus na nic mu nie odpowiedział. Arcykapłani zaś uczeni w piśmie stali i gwałtownie go oskarżali. Wówczas wzgardził nim Herod wraz ze całą swoją strażą. Na pośmiewisko kazał go ubrać w lśniący płaszcz i odesłał do Piłata. W tym dniu Herod i Piłat stali się przyjaciółmi. Przedtem bowiem żyli ze sobą w nieprzyjaźni. Zauważmy, mamy tutaj trzech bohaterów. W centrum wydarzeń jest Jezus. Ale żeby zrozumieć ten epizod, to wydarzenie, trzeba wiedzieć, kim był Piłat, trzeba wiedzieć, kim był Herod, jakie były uwarunkowania, które doprowadziły do tego właśnie epizodu wysłania Jezusa przez Piłata do Heroda. Więc spróbujmy się temu krótko przyjrzeć. Najpierw Herod. Proszę Państwa, Herod, o którym tutaj mowa, nazywał się, pełne takie jego imię, to było Herod Antypas. On urodził się, czy powiedzmy sobie żył, od 4 roku przed Chrystusem, sprawował władzę do 39 roku po Chrystusie. czyli 43 lata przeżył na pewno w Palestynie. Był synem tego słynnego Heroda, którego znamy z Ewangelii dzieciństwa Jezusa, tego Heroda, który polecił wymordować betlejemskie dzieci. Otóż jako syn bardzo dobrze wiedział, co się w jego rodzinie dzieje. Jego ojciec, ten Herod Wielki, taki mu przydomek nadano, słynął z okrucieństwa. Do tego stopnia, że posuwał się do morderstw we własnej rodzinie, tak bardzo był żądny władzy. Herod Antypas jakoś cudem uszedł z życiem i gdy jego ojciec zmarł, to cała Palestyna została podzielona na trzy części. Moglibyśmy to nazwać rozbicie dzielnicowe, tak jak po śmierci Bolesława Krzywoustego w roku 1038 ziemie polskie zostały podzielone między pięciu synów Bolesława Krzywoustego, sprawiając podziały dzielnicowe istniejące do dzisiaj, tak czy inaczej, w kulturze, geografii i tak dalej, w historii, tak po śmierci Heroda, podzielono jego królestwo między trzech jego synów. Jednym z nich był ten Herod Archelaus. I jemu przypadła w udziale Galilea, czyli najbardziej na północ wysunięta część Palestyny z jeziorem galilejskim i sąsiednia kraina, która nosiła nazwę wtedy historyczną Perea. Wszystkie te krainy razem wzięte miały wielkość naszych 3-4 powiatów, nie więcej. A więc była to kraina stosunkowo mała, ale zielona, kto z Państwa był w Galilei, pamięta, żyzna, wody jeziora galilejskiego, prawda? Więc Herodowi powodziło się dość dobrze. To jest, jeżeli chodzi o Heroda. Ponieważ powodziło mu się dość dobrze, a i miał naturalne takie inklinacje do tego, to prowadził taki, powiedzielibyśmy dzisiaj, zabawowy tryb życia. Ponieważ jego ojciec wywodził się, ten Herod Wielki, wywodził się, był z pół krwi Żydem, a pół krwi Nabatejczykiem, wobec tego wykombinowano, żeby i ten Herod Antypas, o którym tutaj mowa, żeby się ożenił z córką króla Nabatejskiego, który miał na imię Aretas. Otóż Nabatejczycy zamieszkiwali tam, gdzie jest dzisiaj południowa Jordania, tam, gdzie jest Petra. Ich stolicą była Petra. I w dość młodym wieku, jeszcze nie miał wtedy 20 lat, Herod ożenił się właśnie z tą córką nabatejskiego władcy. Ponieważ tam specjalnej miłości nie było, to bardzo szybko oddalił tę nabatejkę, nie kierował się względami politycznymi, lecz związał się ze swoją bliską kuzynką, która była żoną jego przyrodniego brata. Nie powinien był tego robić, ona miała na imię Herodiada i resztę już Państwo znają, bo Jan Chrzciciel wytykał im ten związek i gdy pewnego dnia został z tego powodu wtrącony do więzienia i gdy pewnego dnia odbywała się wielka uczta, przy sposobności tej uczty, szczegóły dalej pamiętamy, wyszła córka Herodiady, która była dorastającą dziewczyną, zaczęła tańczyć, podobała się Herodowi, co chcesz, a pół królestwa ci oddam. Nie chciała pół królestwa, tylko głowę Jana Chrzciciela na misie. Herod związał się z Herodiadą i trzeba powiedzieć, że był to bardzo silny związek, było to bardzo mocne uczucie, które przetrwało próbę czasu, dlatego, że gdy kilka lat później Herod był zagrożony, jeżeli chodzi o władzę w Palestynie, ze strony swojego brata, to udał się, Herodiada mu podpowiedziała, żeby udał się do Rzymu i żeby sobie u cesarza załatwił pozwolenie na sprawowanie władzy na terenie Palestyny. Udał się do cesarza, ale ten jego konkurent, brat, był szybszy. cesarza przekupił i rzymski cesarz nie chciał wdawać się w specjalnie bliskie relacje z Herodem, o którym tutaj przed chwilą czytaliśmy. Mało tego, wypędził go na wygnanie do Galii, na południe, dzisiejsza południowa Francja, z zakazem pojawiania się w Palestynie. I żeby dokończyć tę mimo wszystko romantyczną historię, to proszę sobie wyobrazić, że Herod miał wtedy 40 parę lat, Herodiada miał około 40 lat i gdy dowiedział się, że musi uchodzić na wygnanie, że nigdy więcej Jerozolimy nie zobaczy, Herodiada postanowiła mu towarzyszyć i razem oboje udali się na wygnanie do Galii. To jest ten Herod, o którym tutaj słyszymy. To teraz parę słów na temat Piłata, żebyśmy mogli lepiej tę scenę zrozumieć. Otóż w 63 roku przed Chrystusem wojska rzymskie Pompejusza, pod wodzą Pompejusza, zajęły Jerozolimę. Palestyna stała się od tej pory, 63 rok przed Chrystusem, należała do Rzymian. Wtedy to Rzymianie ustanowili tego marionetkowego króla, ojca tego Heroda, też imieniem Herod, który sprawował władzę od 37 roku. Trzeba powiedzieć, że on był niesłychanie bystry, był okrutny, słynął z okrucieństwa, ale jednocześnie nikt tak jak on nie rozbudował Jerozolimy, nie rozbudował świątyni, wybudował wiele miast na terenie Palestyny i przede wszystkim budował twierdze. Więc był bardzo przewidujący. Jego panowanie trwało dobrze ponad 30 lat, zmarł. Powiedzieliśmy, że Palestyna została podzielona na te trzy części. Natomiast Rzymianie, chcąc pilnować swoich interesów, mianowali w Palestynie namiestników. Ten namiestnik rzymski nosił rzymską nazwę prokurator. Procurare po łacinie znaczy troszczyć się, pilnować, strzec. Otóż zadaniem tego prokuratora, tego namiestnika, było strzec rzymskich interesów na terenie Palestyny. Ci, którzy byli wyznaczani na namiestników do Palestyny, byli z tego bardzo niezadowoleni. Dlatego, że Palestyna leży daleko od Rzymu i dlatego, że jak mówili, Palestyna byłaby dobra, tylko tam jest za dużo Żydów. I z nimi mieli ogromne problemy, ogromne kłopoty, bo to była inna religia, inna rasa, długa historia. Wobec tego ci, którzy byli kierowani do Palestyny jako namiestnicy rzymscy, to uważali, że to jest dopust bogów. Jeszcze w Boga nie wierzyli. Więc i tylko czekali, żeby im się ta kadencja skończyła. Jeżeli któryś gdzie indziej źle się spisywał, to trafiał właśnie do Palestyny. Piłat, Poncjusz Piłat, był piątym namiestnikiem w ciągu zaledwie 20 paru lat. Więc to się dynamicznie zmieniało. Sprawował swoje rządy jako namiestnik, jako prokurator rzymski w latach 26 do 36. O tym wiemy, bo są na ten temat źródła, prawda, historyczne, które precyzyjnie o tym mówią. Proszę więc Państwo popatrzą, że już na tym etapie, zaraz dokończymy jeszcze historię Piłata, ale widzimy na tym etapie, że biografia Heroda Antypasa i biografia Piłata pokrywają się ze sobą. Oni żyli obaj w jednym czasie. I że to, o czym czytamy tutaj, czytaliśmy przed chwilą, musiało się wydarzyć między 26 a 36 rokiem. My wiemy, że wydarzyło się około roku 30. I tu musimy wziąć pod uwagę świadectwa pisarzy żydowskich. Jeden z nich, Józef Flawiusz, przedstawia Poncjusza Piłata w bardzo złym świetle. Pisze o nim same niedobre rzeczy. Między innymi pisze tak, że kiedy Piłat rozsierdzony przybył do Palestyny, niezadowolony z tej nominacji, to postanowił Żydów podporządkować sobie i upokorzyć, I pewnego dnia wysłał do Jerozolimy rzymskie wojsko ze sztandarami i na sztandarach umieścił podobiznę Cezara. Otóż wejście wojska rzymskiego z podobizną Cezara do Jerozolimy Żydzi potraktowali jako straszne upokorzenie. Dlatego, że mieli zapewnienie ze strony Rzymian, że żadnych wizerunków Cezara nie będzie. A Piłat to złamał. Złamał to uzgodnienie. Oskarżono bowiem przed cesarzem, że łamie ustalenia poczynione z cesarzem. Rozsierdził się jeszcze bardziej i Żydzi w Jerozolimie zbierali pieniądze na wodociąg, ponieważ w Jerozolimie problem numer jeden do dzisiaj to jest woda. Zebrali pieniądze na wodociąg, Piłat, chcąc uprzykrzyć im życie, te pieniądze zawłaszczył. I wśród Żydów powstał tumult. I wtedy Piłat użył fortelu, użył takiego sposobu, że gdy widział, że te dziesiątki czy setki Żydów gromadziły się w okolicy świątyni i protestowały przeciwko Rzymianom, taki swoisty Majdan, to wtedy wprowadził pomiędzy tych protestujących swoich żołnierzy, jak na Krymie, przebranych po cywilnemu, którzy wyglądali na Żydów, którzy weszli pomiędzy tych protestujących, namawiali do protestu, namawiali, żeby protestowano jeszcze mocniej. W ten sposób najbardziej aktywni zebrali się wokół nich, a potem spod tych płaszczy wyjęli noże i miecze i wszystkich pozabijali. I zostali w ten sposób, rewolta została stłumiona. Żydzi tego Piłatowi, nie mogli darować. Nie mogli darować i pamięć o tym trwała bardzo długo. Dlatego Piłat był nielubiany. Nielubiany jako namiestnik rzymski, nielubiany jako ten, dookoła którego krążyła opinia, że postępuje w sposób bardzo podstępny, że stłumił to powstanie, a przedtem zniecił te właśnie zamieszki z powodu wprowadzenia rzymskich sztandarów. I między Herodem Antypasem, który był w Galilei, a Piłatem, który nadzorował całą Palestynę, ale zwłaszcza Jerozolimę, przyjaźni nie było. Dlatego słyszymy, że gdy Jezus trafił do Piłata, to proszę zauważyć, że oskarżenie, które przedstawiono Jezusowi, miało przed Piłatem, miało charakter specyficznie polityczny. Stwierdziliśmy, mówią oskarżyciele żydowscy Jezusa, że ten człowiek podburza nasz naród, że odwodzi od płacenia podatków Cezarowi i że siebie podaje za Mesjasza króla. Otóż temu, tej obcej władzy, Piłatowi, przedstawia się trzy argumenty, trzy zarzuty, wszystkie trzy natury politycznej. Podburza naród, namawia do niepłacenia podatków, uważa siebie za króla. W ten sposób Piłat jest jakby przyparty do muru i musi zareagować. Dlatego, że Jezus jest przedstawiony jako wróg Imperium Rzymskiego, jako wróg ówczesnego politycznego porządku. Stawia więc Jezusowi pytanie. Jesteś królem? Jezus mówi tak, jestem. Piłat jest konsternacja. Ale dowiedział się, zapytał, czy ten człowiek jest Galilejczykiem. I przyszło mu do głowy, że może się kłopotu wyzbyć. Dlatego, że skoro nie ma silnych dowodów przeciwko Jezusowi i nie chce się w tę sprawę mieszać, chce mieć święty spokój, wobec tego odda go pod jurysdykcję tego Heroda i niech Żydzi między sobą tę sprawę załatwiają. Bo przecież Herod był, sprawując władzę w Galilei, był Żydem. I Jezus zostaje odprowadzony do Heroda, który w tym czasie, w związku ze świętem Paschy, przebywa w Jerozolimie, bo to był czas wielkich pielgrzymek. Ponieważ Herod od długiego czasu chciał zobaczyć Jezusa, to się ucieszył. Słyszał o nim wiele i myślał, że zobaczy jakiś cud albo jakiś znak, ale tak się nie stało. Zasypał go wieloma pytaniami, ale Jezus nic nie odpowiedział. Jezus dobrze wiedział, jaki był los Jana Chrzciciela i doskonale znał Heroda i wiedział, na co go stać. Wtedy Herod nim wzgardził. To znaczy odniósł się do niego z pogardą, wystawił go na pośmiewisko i kazał go ubrać w lśniący płaszcz. I tak, przedrzeźniając go niejako, odesłał go z powrotem do Piłata. A ewangelista dodaje, że tego dnia Herod i Piłat stali się przyjaciółmi, bo do tej pory żyli ze sobą w nieprzyjaźni. A więc ten konflikt i ta sprawa Jezusa ich zbliżyła. Może nie stali się przyjaciółmi tak w naszym tego słowa znaczeniu, ale przynajmniej nawiązali jakiś kontakt, jakąś bliskość. Jezus ich w pewien sposób połączył. Proszę Państwa, popatrzą. Ja starałem się bardzo skrótowo przedstawić życie i Piłata, i Heroda. I gdy te dwie postacie ożyły, dla nas przynajmniej, to i cały ten epizod też nabiera większego znaczenia. Jezus jawi się jako ten, kto jest przedmiotem rozgrywek politycznych. Oczywiście doskonale wiemy, że gdy te zarzuty natury politycznej spełzły na niczym, wtedy zamieniono je na zarzuty natury religijnej, tak jak to miało miejsce przed Sanhedrynem. Mam tutaj pytanie, które długo się zastanawiałem, jak podjąć odpowiedź. Mam nadzieję, że z tego jakoś wyjdę, że będą to Państwo rozumieć. Proszę posłuchać pytania. Przerzucamy się wcześniej, do wcześniejszego życia Pana Jezusa. Trudno zrozumieć przypowieść o obrotnym rządcy. Ten przecież fałszuje zobowiązania dłużników względem Pana. Owszem, zjednuje sobie przychylność dłużników, lecz kosztem Pana, któremu jeszcze służy. Co więcej, Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. W przypowieści ewangelista wyraźnie mówi nieuczciwy rządca, a nie na przykład sprytny lub zapobiegliwy. Ocena jego postępowania jest taka, że pada przymiotnik nieuczciwy, a mimo to Pan pochwalił nieuczciwego rządcę. Spróbujmy więc zająć się tą trudną przypowieścią. Tylko spróbujmy się nią zająć nie tylko według tych schematów, które mamy w głowie, ale również sięgając przynajmniej w pewnym miejscu do tekstu oryginalnego, a po drugie wyjaśniając sobie ówczesne uwarunkowania społeczne i ekonomiczne, które pod pewnymi względami przypominają to, co się dzieje dzisiaj, ale pod wieloma innymi względami mają w sobie coś specyficznego. Proszę, Państwo posłuchają od początku, a ja będę starał się tłumaczyć tę przypowieść Jezusową niemal zdanie po zdanie. Powiedział też do uczniów. Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Drodzy Państwo, trochę sytuacja przypomina sytuację magnatów na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Taki magnat miał sobie potężny pałac, potężne i z pięknym wyposażeniem, całe rodziny magnackie, zwłaszcza na kresach, ale aż tutaj bliżej nas. Ale tam właściwie tylko mieszkali w porze letniej, maj, czerwiec, a przede wszystkim na żniwa, kiedy zbierano spól i gdy już zebrano spól, to taki pan pakował się na statek do Odessy, potem do Włoch, albo końmi do Paryża i tam spędzał jesień, zimę, zimę, wiosnę i dopiero znów na lato wracano do swojego majątku. Natomiast na miejscu był ustanowiony rządca i on zarządzał całym tym majątkiem i on znał wszystko od potrzeby. W starożytności było podobnie. Tylko można by powiedzieć w sposób jeszcze dosadniejszy. Jak to wyglądało? Był właściciel bardzo zamożny, który nie zadawał się, powiedzmy, nie chodził po winnicy, nie dopatrywał winogron, nie dopatrywał zboża, nie dopatrywał owiec. To było zadanie rządcy. I rządca musiał się przed nim rozliczać. Dowiadujemy się, że taki bogaty człowiek miał rządcę, i że oskarżono go, że trwoni jego majątek. Tu już mamy do czynienia z oskarżeniem o niesprawiedliwe postępowanie, złe postępowanie. Przywołał do siebie i rzekł mu: cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. I ten rządca ma teraz zrobić rachunek. Ma zrobić sprawozdanie. Mamy, moglibyśmy powiedzieć dzisiejszym językiem, remanent. I wyniki tego remanentu zostaną przedstawione panu. Proszę zauważyć, że do tej pory mamy nieuczciwy rządca i właściciel, który domaga się od niego pewnego bilansu. I teraz dochodzimy do szczegółu, o którym my zazwyczaj nie wiemy, a od którego zależy zrozumienie tej przypowieści. Na to rządca rzekł do siebie: co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mnie zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Zauważmy, że kara, której się spodziewał, nie musiała być aż strasznie duża. Polegała na tym, że straci po prostu urząd. Przestanie być rządcą. Będzie musiał pracować albo będzie musiał żebrać. I dochodzimy do szczegółu o najważniejszym znaczeniu. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy zostanę usunięty z urzędu. I musimy to objaśnić. Otóż był taki zwyczaj, takie prawo, że rządca mógł pożyczać dobra, które należały do jego pana. I zwrot odbywał się albo z nawiązką, albo w takiej samej ilości. Zwłaszcza jeżeli pan nie wiedział, nie potrzebował, ale rządca przy tej okazji robił interes. Na czym polegał ten interes? Otóż będziemy go tutaj za chwilę widzieć. Pożyczając na przykład zboże czy oliwę, która należała do pana, pożyczał na przykład 50, ale pożyczający musiał zwrócić więcej, na przykład 80, i te 50 było w magazynie jako dalej należące do pana, a te 30 należało do niego. On robił przy tym interes. Więc otrzymywał więcej niż pożyczał, ale to więcej trafiało do niego. Poczytajmy wobec tego dalej. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział: 100 beczek oliwy. 100 beczek oliwy, bo tyle miał oddać. Ale według, kierując się tą logiką, on mu rzekł: weź zobowiązanie i napisz 50. Wygląda więc na to, że to, co rzeczywiście pożyczył, to było 50, a te 50 to było dla rządcy. i rządca rezygnuje teraz z tych 50, aby tylko tamte odzyskać, aby tamte było, aby rachunek u Pana się zgadzał, bo on tam będzie miał prowadzony ten remanent, prawda? Więc rezygnuje ze swojego dochodu po to, żeby zaskarbić, z jednej strony zyskać zwrot, uzyskać zwrot, a z drugiej strony zaskarbić sobie wdzięczność. Następnie pyta drugiego, a ty ile jesteś winien? Ten odrzekł 100 korców pszenicy. Mówi mu, weź zobowiązanie i napisz 80. Więc znów najprawdopodobniej pożyczył 80, a te 20 było tak bokiem dla niego. Więc znów ma być w magazynie tyle, ile być powinno, a to dla niego, któremu przypadało w udziale, niech by już nie oddawał, byleby tamto odzyskać i byleby znów zaskarbić sobie wdzięczność u niego. Pan pochwalił nieuczciwego. Za co go pochwalił? Kiedy on był nieuczciwy? Nieuczciwy on był wtedy, kiedy trwonił majątek swojego pana. Wtedy był nieuczciwy. I za tę nieuczciwość go nie pochwala. Pochwala go natomiast za pomysł, mocą którego woli zrezygnować z tego, co wykombinował dla siebie, aby tylko sytuację rozwiązać, a sobie zyskać przychylność. Otóż w Ewangelii, w tym oryginale Ewangelii, czytamy tak, kaj epeker zelchoptyrion ton oikonomon tekst abikias. I to abikias jest najważniejszy. Wikia to jest sprawiedliwość, abikia to jest niesprawiedliwość. Niesprawiedliwego rządcę. Niesprawiedliwego w tym znaczeniu, że zachwiał tę sprawiedliwość wtedy, gdy trwonił majątek swego pana. A żeby odzyskać możliwie najwięcej, już zrezygnował ewentualnie z tych dóbr, które przewidział dla siebie jako ewentualna korzyść albo zysk, którą miałby przy tamtej pożyczce. Pan pochwalił, że roztropnie postąpił. Może nie tyle roztropnie, co sprytnie, zapobiegawczo. Ale czy chodzi tutaj o ekonomię? Czy chodzi tutaj tylko o starożytne stosunki społeczne? Nie, najważniejsza jest puenta. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światłości. Czyli Pan Jezus powiada w ten sposób. Gdyby ludzie potrafili zabiegać z taką stanowczością i z taką pomysłowością o sprawy niebiańskie, o sprawy Boże, jak umieją zabiegać o sprawy ziemskie, o sprawy ekonomiczne. Że w tych sprawach potrafimy być pomysłowi i potrafimy rezygnować nawet z tego, co żeśmy wykombinowali sobie, że będzie naszym zyskiem. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy Boże, to takiej pomysłowości nie wykazujemy. Otóż Jezus wiele razy nawiązywał do rozmaitych instytucji, zwyczajów społecznych i ekonomicznych, które dla nas są dziwne. Musimy je sobie przybliżać, musimy sobie o nich mówić, musimy je sobie tłumaczyć. Nie zawsze one pokrywają się z naszą wrażliwością, bo obracamy się w zupełnie innym świecie. Z tym samym, od tej samej osoby otrzymałem pytanie, na które już kiedyś próbowaliśmy odpowiedzieć. Ale zróbmy raz jeszcze. Oznajmiono mu Jezusowi, twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Ale on im odpowiedział, moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. i pytający dodaje: zaskakująco twarda odpowiedź, bo przecież Pan Jezus kochał i szanował swoją matkę, a tu jakby dystansował się od niej, przedkładając ponad nią tych, którzy go słuchają. Dobre pytanie i zasługuje na dobrą odpowiedź. Mówiłem Państwu wiele razy przy sposobności lektury Ewangelii, że gdy nie rozumiemy jakiegoś słowa albo zdania, to musimy zwrócić uwagę na jego kontekst. Musimy zwrócić uwagę na to, co jest przedtem, także na to, co jest później, bo ten kontekst jest bardzo ważny. Nie wystarczy tylko widzieć jakiś jeden maleńki epizod, tylko trzeba zobaczyć całą otoczkę, która tworzy oprawę tego epizodu. Otóż ten tekst, który przeczytaliśmy, pochodzi z 8 rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. W tym 8 rozdziale Jezus zbiera swoich uczniów, gromadzi swoich uczniów i naucza ich w przypowieściach. Najpierw to jest przypowieść o siewcy, skierowana do całego tłumu, który się zgromadził. Siewca wyszedł siać ziarno, znamy tę przypowieść, a gdy siał, jedno padło tu, drugie tam, trzecie jeszcze gdzie indziej. I przystąpili do niego uczniowie i pytają: co ty chciałeś powiedzieć? Co chciałeś powiedzieć przez tę przypowieść? Jezus wyjaśnia im sens tej przypowieści, że trzeba pracować dla Pana Boga, dla Jego słowa, dla Ewangelii. Że ziarno Ewangelii zasiewane wśród ludzi przynosi rozmaite plony. I nie trzeba się zrażać tym, że w jednym wypadku ten plon jest mniejszy, w innym natomiast był większy. Trzeba siać, trzeba pracować, trzeba troszczyć się o to, by tę pracę wykonywać. I dodaje jeszcze takie słowa: nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej karncem, ani nie stawia pod łóżkiem, lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie mogło być poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma. Zaraz do tych słów wrócimy. Ale na co Jezus kładzie tutaj nacisk? Kładzie nacisk na gorliwość, żarliwość w głoszeniu Słowa Bożego. Kładzie nacisk na to, że nie wolno ustawać w wysiłku głoszenia Ewangelii. I oto wtedy przyszli do Niego, przyszła Jego matka i bracia, ale nie mogli się dostać do Niego z powodu tłumu. Zauważmy, Pan Jezus jest zajęty nauczaniem setek czy tysięcy ludzi, pewnie setek, mówi im o gorliwości i tak się zdarzyło, tak się przytrafiło, że przychodzi matka i rodzina z Nazaretu. I mówią o to: twoja matka jest na zewnątrz. I proszę sobie wyobrazić, że oto Jezus mówi o gorliwości w głoszeniu Ewangelii, zostawia uczniów, zostawia tłumy i idzie na spotkanie z matką. Dla ludzi, dla tłumów byłoby to swoista konsternacja. Bo oto naucza o gorliwości i stawia więzi rodzinne, których przecież nie rozrywa, ale w tej doraźnej sytuacji stawia wyżej niż to, o czym przed chwilą uczył. Oznajmiono mu: twoja matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z tobą. Wyobraźmy sobie, ten przykład będzie banalny, proszę mi go wybaczyć. Wyobraźmy sobie, że Ojciec Święty Jan Paweł II był w Polsce na pielgrzymce. Już wiadomo, że ojciec i matka nie żyli. I oto mówią, papież jest na Błoniach Krakowskich i mówią, no właśnie tam przyszedł ktoś z rodziny i chce mówić z tobą. Chce właśnie w tej chwili. Wyobraźmy sobie, że ktoś ma jakąś ważną misję do spełnienia. Nawet jeżeli to jest misja, wydaje się taka, powiedzmy sobie, nie aż tak znacząca. Głosi rekolekcję, ma jakieś misje, prowadzi jakąś naukę, prowadzi katechezę. Niech to będzie ksiądz, niech to będzie siostra zakonna. I w pewnym momencie przychodzi ktoś i mówi, mama przyszła, jest na dworze, czeka, a tu jest katecheza, msza. Coś ważnego, misję, rekolekcję. On odpowiedział, moją matką i braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. W tym momencie, w tym kluczowym momencie takiego apogeum, Jezus potwierdza swoim zdecydowaniem, swoją postawą, tę właśnie gorliwość i żarliwość, o której mówił. Nie przekreśla więzów z Maryją. Nie znaczy, że pomiędzy nimi osłabło uczucie albo osłabła wierność, lojalność. Ale bywają takie chwile, bywają takie momenty, bywają takie wydarzenia, w których więź z najbliższymi, choćby największą, trzeba jakby przełożyć i odczekać, żeby spełnić zadanie, które się w tej chwili wykonuje. I najbliżsi, kierując się właśnie tą miłością, którą żyją, doskonale to rozumieją. Doskonale wiedzą, że teraz trzeba zaczekać. I Łukasz nie tłumaczy tego, że Maryja wobec tego zaczekała i spotkali się później, bo to było dla niego oczywiste. Tylko pokazuje, że w tej konkretnej sytuacji Jezus własną postawą potwierdził swoją gorliwość. To, czego uczył innych, odniósł również do siebie. Z tego cyklu jeszcze jedno pytanie, nawiązujące do tego, co przeczytaliśmy. Uważajcie więc, jak słuchacie, bo kto ma, temu będzie dane, a kto nie ma, temu zabiorą nawet to, co mu się wydaje, że ma. To też jest przedmiot pytania, jak to? Przecież to jest niesprawiedliwość. Gdyby chodziło o pieniądze, to jest niesprawiedliwość. Jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy i jeszcze mu się doda więcej pieniędzy, a ktoś, kto ma mało albo mu się wydaje, że ma i jeszcze mu się odbiera to, co mu się wydaje, że ma, to oczywiście to jest niesprawiedliwość. Ale tu nie chodzi o pieniądze. Tu nie chodzi o ekonomię. Tu chodzi o otwarcie się na słuchanie Ewangelii. Otóż te słowa następują po przypowieściach Jezusa, a następują, pojawiają się, zanim przyszła matka Jezusa i jego najbliżsi z Nazaretu. Otóż, gdy Jezus skierował wszystkie te przypowieści, to mówi, ale uważajcie, jak słuchacie. Jeżeli już zrozumiałeś i przyjąłeś dużo, to pogłębisz to i otrzymasz jeszcze więcej. Jeżeli włożyłeś wysiłek, żeby zrozumieć i przyjąć to, co już powiedziałem, to otwierasz się na większe duchowe dobra, które te przypowieści przed tobą otwierają. Natomiast jeżeli ci się wydaje, że zrozumiałeś, ale nie przykładasz do tego wagi, albo tylko żyjesz złudzeniami, to okaże się, że bardzo szybko zabiorą ci to, co masz. To znaczy okaże się, że twoje zrozumienie było żadne. Że to, co ci się wydaje, że zrozumiałeś z nauczania Jezusowego, szybko zniknie. Otóż, drodzy Państwo, pamiętajmy, że Ewangelia i nauczanie Jezusa znaczenie zawsze zależy od tego, co jest wcześniej, co jest później. Tutaj mamy właśnie kontekst nauczania. I Pan Jezus mówi, Nie wystarczy słuchać. Trzeba słuchać tak, żeby to było owocne. I owocne słuchanie przynosi jeszcze większe owoce. Natomiast brak troski o zrozumienie, o zapamiętanie, o refleksję kończy się tym, że człowiek traci nawet to, co mu się wydaje, że ma. I jeszcze jedno pytanie. Ja też wam powiadam, to jest po tej przypowieści, którą starałem się omówić. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną. A gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. I wnikliwy słuchacz daje od razu wyraz swoim. Państwo posłuchają, bo to pięknie. Rozważając poważnie te dwa fragmenty, ten o nieuczciwym rządcy i te słowa, czuje się zdezorientowany, mało, zupełnie bezradny, gdyż w głowie nie pojawia się jakaś racjonalna interpretacja dostosowująca ewangeliczne wezwanie do choćby kodeksu dziesięciorga przykazań. Pozostaje wołanie na pomoc. Starajmy się więc pomóc. Ja też wam powiadam po tej przypowieści. Przerwę tylko i nawiążę właśnie do tego pytania. Proszę państwa, właśnie tak powinna wyglądać rozmowa i debata na temat Pisma Świętego i na temat treści Ewangelii. Dopiero wtedy, kiedy przepuszczamy ją przez filtr własnej wrażliwości, własnego sumienia. Dopiero wtedy, kiedy zadajemy Panu Bogu i sobie samym trudne pytania, to dopiero wtedy nasza wiara nabiera kształtów i nabiera sensu. Cała umiejętność w wierze, tak jak w ogóle w życiu, polega na sztuce stawiania mądrych pytań. Nie zawsze uzyskamy na nie odpowiedzi. Ale nauka i teologia to jest sztuka stawiania mądrych pytań. Kto stawia mądre pytania, przebył już znaczną część drogi ku odpowiedzi. Czasami tę odpowiedź uzyskamy. Czasami musimy się zatrzymać i uznać jakby swoją nieudolność albo porażkę. A w tym przypadku? Proszę państwa, problem polega na tym, że pytania, które my mamy, to czytelnikom, którzy czytają tekst w języku greckim, czyli Grekom, którzy mają to jako swój ojczysty język, w ogóle nie przychodzą do głowy. Dlatego, że tutaj mamy problem z przekładem na język polski. Przekładem, który jest bardzo trudny. Ja przeczytałem państwu przedtem kilka słów i tam sędzia został nazwany Alikian. To znaczy, tu się tłumaczy po polsku jako nieuczciwy, a tam jako niesprawiedliwy, ten, który postępuje niesprawiedliwie. A tu o pieniądzach słyszymy pojeza te filus ectu mamona est adikias. Mamona, rozumiemy, adikias. Mamony niesprawiedliwości. Myślenie starożytnych było takie. Mniejsza o to, czy mieli rację, czy nie. Ale taki panował stereotyp. Myślę zresztą, że niedaleki od naszego myślenia. Jeżeli ktoś zebrał wielką fortunę, jeżeli ktoś jest bogaty, to z tym jest związana jakaś niesprawiedliwość. Nie tylko polega na tym, że mógł dojść do tego w sposób, który wykraczał przeciwko sprawiedliwości, tylko myślano tak. Bogactwo jest zawsze jakąś niesprawiedliwością, dlatego że inni są biedni. Ponieważ są biedni i ponieważ są bogaci, to wobec tego nie należy obnosić się z bogactwem, żeby nie upokarzać biednych. Nigdy nie będzie tak, że wyrównamy tę sprawiedliwość. Ale bogactwo, pieniądze, duże środki materialne powinny bogatych uczyć pewnej powściągliwości. To znaczy powinny im przypominać, pokazywać, że w świecie jest dużo takich, którzy też są mądrzy, też są dobrzy, też są zapobiegliwi, też mają rozmaite przymioty charakteru i ducha, ale nigdy do tego majątku, do tej fortuny, do tego bogactwa nie dojdą. Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą, jest napisane. Pieniądze nie są z natury, ani mamona nie jest z natury swojej niegodziwa. Może być niegodziwa, gdy się ją niegodziwie pozyskuje. Natomiast mamona, jako ten symbol bogactwa, zawsze jest niesprawiedliwa. Bo innym należałoby się to samo. Jeżeli nie wszystkim, to przynajmniej bardzo wielu. Ale jednak jest inaczej. Wobec tego Jezus chce powiedzieć tak. Jeżeli jesteś bogaty, jeżeli jesteś zamożny, to miej wzgląd, że ta sytuacja mamony jest niesprawiedliwa. W związku z tym umiej się, chciej się dzielić, chciej dawać, aby, gdy wszystko ci się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Czyli aby twoje zasoby, twoje fundusze, twoja ta przysłowiowa mamona, twoje pieniądze stały się nie tylko fundamentem twojego bogactwa, ale również źródłem, okazją, sposobnością do czynienia dobra. I wtedy bogactwo nabiera innego znaczenia. Wtedy bogactwo przestaje, że tak powiem, ciążyć, bo człowiek bogaty dał wiele dowodów na to, wiele świadectw na to, że miał wrażliwe serce i niejednemu człowiekowi przyszedł z pomocą. W ten sposób fortuna, bogactwo, stało mu się tak bramą czy przepustką do nieba. Gdy w ten sposób rozumiemy, to oczywiście słowa Jezusa znów nabierają głębokiego sensu. Pozyskujcie sobie przyjaciół niesprawiedliwą mamoną. Tę niesprawiedliwą, bo z natury macie więcej niż trzeba i więcej niż inni. Wobec tego nie chodzi o kupowanie przyjaciół, tylko pozyskiwanie przyjaźni w sensie życzliwości i wdzięczności i w ten sposób zaskarbianie również tego, co dobre i co będzie przepustką na drugą stronę życia. I już krótko. Wtedy zwołał 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób i wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdrawiali chorych. Pytanie, czy moc i władzę Pan Jezus dał tylko apostołom? Czy głoszenie Królestwa i uzdrawianie chorych było dane tylko apostołom? Czy następcy apostołów są również obdarowani przez Pana w tym zakresie? Czy któreś z zadań zostało wykluczone? Drodzy Państwo, pytanie jest dobre, odpowiedź jest trudna. Trudna dlatego, że apostołowie byli wyjątkowo uprzywilejowani, bo żyli na co dzień z Jezusem, a później doświadczyli Jego zmartwychwstania i potwierdzili swoją wiarę swoim życiem. Ich wiara była niezłomna, ich wiara była pewna, ich wiara była silnie ugruntowana. Nie wszyscy, którzy są następcami apostołów i którzy sprawują ważne funkcje w Kościele, mają tak silną wiarę, tak wielką moc duchową, jak apostołowie, o których tutaj mowa. Tym niemniej i w Kościele przez całe wieki i również w naszych czasach są tacy wielcy mocarze ducha, którzy dokonują cudów i znaków. Mają one z całą pewnością rozmaite wymiary, bardzo różny charakter i są ludzie, którzy tej mocy doświadczają. Ale warunkiem tego, co uważamy za cud, tego, co uważamy za znak, jest silna wiara, mocna wiara. Ludzi, którzy mają tak mocną wiarę, za dużo nie ma. W związku z tym nie ma też za dużo i tych znaków, ale one są. są, zdarzają się i bywają, i są też ludzie obdarzeni szczególną mocą, że wspomnimy w naszych czasach na przykład ojciec Pio, który miał szczególne Boże dary i szczególną bliskość Boga, być może są inni, ale to, co najważniejsze, rozkrywa się zawsze w zakamarkach ludzkiego serca i ludzkiego sumienia. Jeżeli ktoś doświadczył wielkiej Bożej łaski, jeżeli ktoś doświadczył uzdrowienia, jeżeli ktoś doświadczył czegoś nadzwyczajnego, to tak naprawdę się z tym nie obnosi. Zawsze wie, że to jest tajemnica najbardziej pomiędzy nim i pomiędzy Bogiem. Ja wiem, że nawet w takich wspólnotach jak nasze, jak parafialna, tej parafii, innych parafii, są osoby, które przychodzą i powiadają, że to, czego doświadczyło się, to był cud. Ale ten cud tak naprawdę zakłada zawsze dyskrecję, zakłada zawsze jakiś rodzaj misterium, tajemnicy. Cud nigdy, znak od Boga, nigdy nie jest na pokaz. Wobec tego zawsze tutaj będziemy zdani raczej na to, co możemy uznać za misterium. I jeszcze jedno pytanie. Dlaczego apostołowie po zmartwychwstaniu Jezusa Go nie rozpoznali? To ostatnie pytanie. W Ewangelii świętego Łukasza widać to szczególnie dobrze. To ostatnie pytanie łączy się też zwłaszcza z ukazaniem się Jezusa dwom uczniom zmierzającym do Emaus. Wiemy, że jeden miał na imię Kleofas. Ktoś z Państwa pyta, czy wiemy, jak miał na imię drugi uczeń? Nie, niestety nie wiemy. Co prawda gdzieś tam w pismach apokryficznych z IV-V wieku on otrzymał swoje imię, ale to już było 300-400 lat po tych wydarzeniach. To tak, jak gdyby ktoś dzisiaj nadawał imię przybocznemu Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Można, to Sienkiewicz to robił, prawda? I mamy u Sienkiewicza wiele imion, które na trwale zapadły na naszej polskiej pamięci. Nie znamy więc drugiego imienia tego ucznia. Ale czego dowiadujemy się z tych opowiadań o zmartwychwstałym Panu Jezusie? Dowiadujemy się, proszę Państwa, najkrócej mówiąc, że zmartwychwstały Jezus był ten sam, ale nie taki sam. Że wejście w sferę tego boskiego bytowania sprawiło, że oczy ich były jakby na uwięzi. To znaczy rozumieli sercem, czyż serce nie pałało w nas, kiedy mówił w drodze i pisma nam wyjaśnią, ale oczami nie rozpoznali go od razu. Znów stajemy na progu tajemnicy. Może to było spowodowane tym, że uczniowie, wiedząc, że Jezus został pogrzebany i umarł, może do głowy im nie przychodziło, żeby w ogóle brać tę ewentualność pod uwagę. Może nie mieli z nim bezpośredniej styczności tak, że mogli powiedzieć, mogli go znać po prostu tak dobrze, że nie mieli od razu wątpliwości. Nie będziemy tego nigdy wiedzieli. Otóż święty Paweł, opisując życie po zmartwychwstaniu, i opisując los tych, którzy zmartwychwstali, opisuje go tak jak los roślin, jak los zboża. Sieje się jedno ziarenko, a z niego wyrasta roślinka, która w żadnym wypadku tego ziarenka nie przypomina. Mamy ziarno jabłoni, ale gotowe drzewo wygląda zupełnie inaczej. Paweł napisał, sieje się to, co zniszczalne, a powstaje niezniszczalne. Sieje się to, co śmiertelne, a powstaje to, co nieśmiertelne. Tu, proszę Państwa, do rzeczywistości Jezusa zmartwychwstałego próbujemy zastosować kategorię tego świata. A to już jest niestety, czy na szczęście, zupełnie inny świat. Zupełnie inna rzeczywistość. Nie można tutaj odnosić wyobraźni do czegoś, co jest bezapelacyjnie i z gruntu Bożym dziełem. Tu musimy po prostu te opowiadania Ewangelii przyjąć takimi, jak one są. Tu musimy uznać swoją własną porażkę. Bo tutaj rozum każe nam zachować się tak, jak zachował się Tomasz. Pan mój i Bóg mój. Jezus ukazuje się w wieczerniku. Powiada Tomaszu, teraz podnieś rękę, podnieś palec, włóż do boku, włóż, zobacz, tutaj jest miejsce gwoździ. Już nie próbował wkładać, tylko wyznaje wiarę. I my też musimy stanąć na progu tej wiary i uznać, że dalej posunąć się nie możemy. Przynależymy do tej rzeczywistości, która jest cielesna. Natomiast znów polegamy na świadectwie Pisma Świętego i ono powinno nam wystarczyć. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. I to chyba jest najlepsza puenta do tego pytania. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj. Bardzo gorąco dziękuję tym z Państwa, którzy 8 marca znaleźli czas i siły, żeby być na Bielanach na naszej konferencji. Bardzo proszę, żeby Państwo teraz w międzyczasie tak zwanym, to znaczy przez okres Wielkiego Postu, czytali Ewangelię Świętego Jana. 4. i ostatnia Ewangelia. I zapraszam na nasze następne spotkanie w 2. poniedziałek kwietnia, to jest 14 kwietnia i to jest Wielki Tydzień, poniedziałek Wielkiego Tygodnia. Dziękuję pięknie, życzę dobrych wielkopostnych przeżyć i zapraszam od dziś za 4 tygodnie po przeczytanej 4. Ewangelii. Pod Twoją obroną i czekamy się święta Boże. Pochwalam Jezus Chrystus.